Ochwalony Jezus Chrystus. Siedzę nie dlatego, że was nie szanuję, tylko po pierwsze 3 dni nosiłem książki. Nie nagrywaj tego jeszcze. I mój kręgosłup mówi mi, ryś ty, nie wiem właściwie jak, bo on używa jakiegoś innego języka. A po drugie mam nadzieję na jakąś rozmowę, a jakbym stał, to bym powiedział drugie kazanie, a tak to może się jakaś rozmowa wydarzy. Miałem zacząć inaczej, ale ksiądz Andrzej, ty tam nie stój, bo cię szkoda. Jest taki porządny ksiądz Andrzej. O, już siadł chyba. Myślałem, że zacznę inaczej, ale bardzo mnie dotknęła prefacja dzisiaj. W związku z tym tematem, który nas zajmuje, czyli święty czy moralny. Jak słuchaliście prefacji, to tam było takie zdanie, że ty zbudowałeś Kościół na fundamencie apostołów, aby na świecie był trwałym znakiem twojej świętości. Nie? Ty zbudowałeś Kościół na fundamencie apostołów, aby na całym świecie był znakiem twojej świętości. No i tak jakby przebiegli mi przed oczami wszyscy apostołowie, którzy są znakiem świętości Pana Boga. Poczynając od Piotra, który się Jezusa 3 razy zaparł. Wiecie, gdyby święty Piotr żył 3 pokolenia później, to by nie dostał w kościele rozgrzeszenia. Nie żartuję. Kościół starożytny dość szybko wykształcił taką zasadę, że są 3 główne grzechy, które są nieodpuszczalne. I wśród tych grzechów było zaparcie się wiary. Więc Piotr 3 razy się dopuścił tego grzechu. Pozdrawiamy księdza Piotra. Masz dobrego patrona, Piotruś. I zamiast bycia papieżem, byłby pokutnikiem do końca życia. Mówię tylko dlatego o tym, że zobaczcie, widać od razu jest napięcie między tą świętością Boga, której znakiem mają być apostołowie, a naszymi pojęciami świętości. Tak? To znaczy my troszeczkę inaczej układamy tę wizję, co znaczy święty. No, obok Piotra wiadomo jest Paweł, tak? Paweł sam o sobie mówił, że jest niegodny miana apostoła, ponieważ prześladował Kościół Boga. I oczywiście my zawsze Pawła bronimy, jak tylko potrafimy go bronić, ale co byście o nim nie powiedzieli, to skończycie przynajmniej w ten sposób, że był fanatykiem, który potrafił zabijać w imię swoich poglądów religijnych. Nie? No, jest wśród apostołów Tomasz, który miał kłopot z uznaniem Jezusa zmartwychwstałego. Jest wśród apostołów, bywa nazywany apostołem, brat pański Jakub, który zapewne był w grupie krewnych, jacy przyszli do Jezusa, bo uważali go za wariata i że odszedł od zmysłów. Więc to towarzystwo apostolskie to nie jest wcale jakieś takie towarzystwo wybitne. I tak można popatrzeć sobie na świętych rozmaitych. takich świętych mężczyzn. Tak sobie wypisałem tu nawet taką litanię świętych mężczyzn, kilku. Myślę, że bardzo męskim patronem świętym jest Marcin. To właściwie był człowiek, którego uważano za świętego jeszcze za życia. Jak Marcin gdzieś podróżował i się przespał, to jak następnego dnia szedł dalej, to ludzie rozrywali siennik. Bo każdy chciał mieć chociaż kawałek z tego siennika. Czyli rozrywali na relikwie, póki co nie jego, tylko wszystko, czego dotknął, szło w szczępy. Absolutnie byli przekonani o świętości tego człowieka. No i myślę, że on się świetnie komponuje, zwłaszcza do chłopów, bo Marcin był żołnierzem, nie tylko żołnierzem, tylko był dowódcą takiego oddziału elitarnej jazdy rzymskiej. To jest IV wiek. Rzym jest jeszcze mocny. No i on właśnie dowodził takim wyjątkowym oddziałem konnicy. Poznał Jezusa jako dorosły człowiek. Został katechumenem. Wtedy katechumenat trwał 3 lata. I jest taka historia znana z jego życiorysu jeszcze z tego okresu katechumenalnego. Mianowicie miało dojść do bitwy między armią rzymską a zdaje się, że armią perską. I cesarz, który dowodził wtedy tą bitwą po stronie rzymskiej, zebrał dowódców, wypłacił im dodatkowy żołd, żeby się lepiej bili następnego dnia. I Marcin nie wziął tych pieniędzy i powiedział, że następnego dnia już nie będzie się bił. Nie był ochrzczony jeszcze, był tylko katechumenem. I aż katechumenem, to znaczy człowiekiem, który się przygotowuje do chrztu. Cesarz go najpierw sponiewierał publicznie wobec innych dowódców, a następnie kazał mu oddać broń i kazał mu stanąć między 2 liniami frontu w środku, między jednym a drugim wojskiem, bez broni. No i on stanął. Ponieważ zarzut był o to, że jest tchórzem. Więc stał między tymi 2 wojskami całą noc, czekając aż rano po prostu te wojska go zgniotą, nie? Przy starciu. Ale rano się okazało, że wroga armia poszła do domu. I tylko w ten sposób Marcin przeżył. Lubicie takie historie, nie? Tacy święci są luks, co? Słuchałem ostatnio pięknego wykładu o malarstwie świętego brata Alberta. Jest rok świętego brata Alberta. To na pewno wiecie, że brat Albert, kiedy miał 15 lat, zdaje się 17, poszedł do powstania styczniowego. Razem ze wszystkimi kolegami ze szkoły. Powstanie się zaczęło, chłopaki odłożyli książki i poszli do powstania. On się tak naprawdę do powstania zgłosił 2 razy, ponieważ po niedługim czasie dostał się do niewoli. Wsadzono go do twierdzy i z tej twierdzy uciekł i znowu się zgłosił do oddziału. No i po tym drugim zgłoszeniu się do powstania, to na pewno wiecie, w czasie z jednej z bitew dostał odłamkiem granata w nogę. No i trzeba było nogę uciąć i zrobiono to na polu bitwy. Oczywiście żadnego znieczulenia nie było. Jako znieczulenie dali mu cygaro. Palił cygaro, oni mu ucinali nogę. No i w którymś momencie połknął to cygaro z bólu. Lubicie takie historie. Ciekawe, że jak on malował powstanie, a malował, bo po powstaniu zaczął studiować malarstwo i był jednym z lepszych malarzy polskich XIX-wiecznych. I miał taki czas, że rzeczywiście seryjnie malował obrazy z powstania styczniowego. I uwierzcie, wśród jego obrazów nie ma ani jednego heroicznego obrazu powstania. Żadnego heroizmu. Są inni malarze tego czasu, którzy malują powstanie heroiczne, nie takie twarze. Jak wezmę kosę, jak dowalę temu Rosjaninowi, to nie? Car się skończy. O. Brat Albert maluje powstańców na biwaku, powstańców po biwaku. Gdzieś tam siedzą w jakiejś, nie, na śniegu, gdzieś tam już. Albo świt, albo zmierzch, ale właściwie bitew nie maluje. Nie. To jest taki dystans między tym, my jak opowiadamy o nim jako o powstańcu, to wiecie, to jak o Robin Hoodzie, krew się leje. Nie. A on... Żadnego heroizmu. Żadnego heroizmu. Brat Albert jest fajny, bo on też pokazuje to napięcie, które wymyślił Andrzej, rozumiem? Czyli między co, święty a moralny. Nie? Brat Albert był człowiekiem, który zawsze chciał robić rzeczy dobrze. Znaczy, gdy chodzi o moralność, To był gość, który zawsze chciał być mistrzem. I to jest, to widać na przykład w jego obrazach. Historycy sztuki mają kłopot, jak mówią o obrazach brata Alberta, bo one się nie układają w całość. Nie można powiedzieć o czymś takim jak styl brata Alberta czy Adama Chmielowskiego. I dlaczego nie miał stylu? Bo ciągle chciał malować lepiej. I jeszcze inaczej. I jeszcze inaczej. Była taka wystawa niedawno wszystkich jego obrazów zachowanych w Muzeum Archidiecezjalnym. Ja byłem totalnie zdumiony, tam był taki obraz Wieczerza w Emaus. Ja w życiu nie widziałem tego obrazu. I nigdy bym nie powiedział, że jest obrazem brata Alberta. To jeden z najpóźniejszych obrazów, jaki w życiu namalował. On ciągle malował inaczej. Bo ciągle rozumiał, że może lepiej. On nigdy nie miał swojego stylu. Miał za to jedną zasadę, że w obrazie musi być on. Musi być on w obrazie. I mi tak... Są tacy malarze, co się raz w życiu nauczyli malować konia i całe życie malują konia, nie? Koń z przodu, koń z tyłu, koń z dołu, koń z góry, koń z grzywą, koń bez grzywy, koń z ogonem, koń, któremu ogon obcięli, koń z jeźdźcem, koń bez jeźdźca, koń pociągowy, koń niepociągowy. Koń, zawsze koń. Koń brązowy, koń biały, koń czarny. Koń. Nie. I to jest, wiecie, takie Ctrl-C, Ctrl-V. A on miał ambicje za każdym razem namalować inaczej, za każdym razem namalować lepiej. Nie. To był zupełnie niesamowity. I mam takie wrażenie, że jemu się to też przeniosło na życie duchowe. Czyli tak jak w malarstwie, tak chciał też w życiu. Nie? I to jest, wiecie, jestem pracowity, będę jeszcze bardziej pracowity. Nie? Każdą cnotę rozwinę. Jeszcze, nie? Będę święty. I ma taki moment, jak poszedł do jezuitów, to pierwsze, gdzie poszedł do zakonu, to do jezuitów. I tak pracował nad sobą, na całego. Nie? Umartwienie, wyrzeczenie, pracowitość, modlitwa, obraz. Nie? On pisze od jezuitów z nowicjatu, że maluje tyle, ile nigdy jeszcze nie malował. Nie? Więc wszystkie ćwiczenia duchowne, praca nad sobą, jeszcze obrazy. Nie? Gigant. Wiecie, o co się rozwalił? O niedopałek papierosa. szedł sobie chodniczkiem u jezuitów w Starej Wsi i zobaczył niedopałek papierosa. I się rzucił na niego i go wypalił. I całą cnotę diabli wzięli. I trzeba go było odwieźć do szpitala psychiatrycznego. I dość długi czas cierpiał na to, co dzisiaj by nazwali depresją, a wtedy się to nazywało melancholią. I siedział u swojego brata na Podolu i nikt nie miał do niego dostępu. Nie? Znaczy, rozbił się o taki model świętości, taki wolitywny, nie? Zrobię, dam rady, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej i za każdym sam ja. Nie? Oczywiście pozytywne w tym wszystkim jest to, że brat Albert palił. Ja miałem kiedyś takie okropne doświadczenie, bo prowadziłem rekolekcję dla młodzieży o bracie Albercie. I zrobiłem rzecz kompletnie niewychowawczą, to znaczy poszliśmy w Tatry i było strasznie gorąco. I ja się napiłem piwa. I oni zobaczyli księdza, który pije piwo. A potem im opowiadałem o bracie Albercie, że palił papierosy. Dobrze, że biskup nie wiedział, o czym ja na tych rekolekcjach mówiłem. Ale jest bardzo piękna historia z bratem Albertem, mianowicie kiedy umierał. I wśród braci, którzy przyszli się oczywiście z nim pożegnać, był taki jeden, który nie mógł rzucić palenia. Znaczy walczył ze sobą, ale mu nie wychodziło. Strasznie się nad sobą umartwiał, że no tyle nie potrafi, nie? Psia kość papierosów nie potrafi rzucić, nie? I tak stał nad tym bratem Albertem taki smutas, nie? Że jest taki do niczego. I brat Albert umierając też wypalił papierosa, żeby się chłop ucieszył. Że nie jest taki najgorszy, bo brat Albert też pali. Nie? Już wtedy nie miał kłopotu z papierosami, ale taki wyjątkowy uczynek miłości bliźniego, nie wiem, czy na takie toście są chętni, nie? Takie uczynki miłości bliźniego takie, nie? Wypalił, dla niego wypalił papierosa. Brat Albert rzeczywiście jest kimś, kto pokazuje, o co może chodzić w świętości, że to nie jest tak, ja sam, ja dam radę, nie? Gigant, święty gigant, taki właśnie Marcin, nie? Że bez broni, bez tarczy, bez zbroi idzie, bo staje między dwoma wojskami. No, myślę, że tych obrazków jest dość, żeby trochę spróbować je usystematyzować. Więc święty nie oznacza w pierwszym rzędzie moralny, czyli dobrze postępujący, poprawnie postępujący. Nie, taki człowiek, który nie wiem, postępuje zgodnie ze swoim sumieniem, czyni dobro, nie czyni zła. Nie, pierwsze znaczenie święty to jest przynależący do Boga. To jest takie myślenie o świętości, które jest charakterystyczne zwłaszcza dla Starego Testamentu, ale zawsze jest jakoś aktualne. Nie? Nie wyobrażacie sobie zapewne, którykolwiek z was, nie wiem, żeby pić wódkę z kielicha mszalnego, nie? To już lepiej z gwinta. Ale z kielicha mszalnego nie. Dlaczego? Bo należy do Pana. Nie? Czyli nie używam go do tego, co jest nieświęte. Tak? Na tej samej zasadzie nikt nie wysypia się na ołtarzu. A ponieważ przyzwoitym ludziom ołtarz się kojarzy ze stołem, to normalni ludzie nie śpią też na stole. Nie? Znam taką piękną góralską historię, bardzo ją kocham opowiadać. Jak góralom w Ludźmierzu do chałupy przyszła wojna, nie? Czyli wojsko austriackie, cesarskie. I przyszedł oficer do chałupy i powiedział, że będzie tam spał. a gazda z gaździną mieli jedno łóżko, powiedzieli mu, że nie mają drugiego i nie będzie spał. On powiedział, że ma tu spać i koniec. I rozglądał się i powiedział, że będzie w izdebce. W izdebce. Kto tu jest z gór? Nie ma? Jest. Raz, dwa, trzy. Izdebka, nie? Powiedzcie im, co to jest izdebka potem. Święte obrazy, nie? Biały stół. To jest kaplica domowa. Na stole powiedział piernik, że będzie spał na stole w izdebce. Oczywiście gaździna nie chciała mu zaścielić, to nią chciał zaszczelić. No to mu pościeliła. Ale w środku nocy jakaś nieludzka siła dźwignęła go pod powałę i rypnęła nim o ziem. Także jak rano gazda wszedł do izdebki, to popatrzył i powiedział, ino tak. Ale ty z nim prasło. Ej, prasło. No i wziął babę i uciekli, nie? Bo jak przyszedł oddział wojska po oficera, zobaczyli, że nie żyje, to spalili chałupę. Ale z tego pożaru ocalał stół. To jest przepiękna legenda. Ja muszę powiedzieć, że nie rozumiałem zupełnie, o co chodzi w tej legendzie, bo ja mam w sobie pół krwi góralskiej, ale... Urodziłem się już w Krakowie, więc nie czułem tego do końca i mówię do biskupa Szkodonia, ojcze, o co chodzi w tej legendzie? On mówi, oś ty jest, mieszczuch, nie? Góral nawet czapki nie położy na stole. Potem się górala poznaje. Słuchajcie, jak jakiś chłop kładzie kapelusz na stole, to możecie być pewni, że to nie góral, tylko udaje. Nie? A dlaczego nie? Bo to jest ołtarz domowy. Bo jak ktoś jest chory w domu i ksiądz przyjdzie z Panem Jezusem, to go kładzie na stole. To jest ołtarz domowy. Koniec. Nie? Więc to jest święte. To jest święte. Tego nie używasz, jak mówimy, do czczych rzeczy. Imię Boga jest święte. Nie używasz go do czczych rzeczy. Nie? Czyli święte to jest to, co należy do Boga. Byli ludzie, którzy się już w Starym Przymierzu zobowiązywali specjalnymi ślubami, by przynależeć do Boga, tak zwani Nazirejczycy. To tak dalece należeli do Pana, że nie wolno się im było zajmować niczym innym. Łącznie z tym, że jakby ci umarł ojciec albo matka, to nie mogłeś ich pogrzebać. Ostro? Ostro. Nie możesz się dotknąć trupa, nawet jeśli to są twoi najbliżsi. Nie wiem, ojciec, matka, dziecko, nie. Należysz do Boga, koniec, nic innego. Do nikogo innego nie należysz, do niczego innego nie należysz. I to jest rozumienie świętości. I zobaczcie, że ono jest czasem nawet w napięciu do tego, co moralne. No jak masz nie pochować ojca, matki, co? To kto to ma zrobić? Jest cała księga w Starym Testamencie, księga Tobiasza, która mówi o tym, że należy chować zmarłych, nie? Ale jak się dotkniesz tego trupa, jesteś nieczysty. Nie możesz wejść do świątyni. Nie możesz być na liturgii. Więc to jest pierwsze rozumienie świętości, czyli święty związany z Panem, związany z tym, co święte, oddzielony od tego, co świeckie, co doczesne, co jest, jak mówimy, profanum. Nie? Oddzielony od tego. No, taki trochę model świętości mieli faryzeusze. No, dla nas dzisiaj słowo faryzeusz jest podejrzane, nie? Ty faryzeuszu, ty. Nie ucieszył się. No. Nie, faryzeusze cieszyli się ogromnym szacunkiem w tamtym społeczeństwie. Byli liderami religijnymi. Ideał świętości mieli taki, nie? To słowo faryzeusz znaczy dosłownie tyle, co oddzielony. Oddzielony. Nie? W czasach Pana Jezusa było też takie ugrupowanie religijne, które się nazywało się Esceńczycy. Tylko osadę ich znaleziono nad Morzem Martwym. Nie? Ludzie, którzy nawet do świątyni w Jerozolimie nie chodzili, bo się im wydawała nie dość święta. Nie? A jak się ogląda plan ich klasztoru, bo to było takie życie quasi-klasztorne, to najwięcej było pomieszczeń, takich pojemników na wodę, nie? Żeby się wymyć. Po każdej czynności, żeby się wymyć. Dotknąłeś chłopa, myj się. Zjadłeś coś, wymyj się. Nie? Robiłeś coś, wymyj się. Nie? Takie oddzielić się od wszystkiego. Nie być, nie dać się zanieczyścić. I to jest takie napięcie, w które Pan Jezus wchodzi i mówi, a co człowieka zanieczyszcza? Co go zanieczyszcza? Czy to, co przychodzi z zewnątrz? Nie. Prawdziwa nieczystość bierze się z serca. Nie? Czyli z takiego podejścia do świętości, takiego zewnętrznego, powiedzielibyśmy rytualnego, nie? Jezus mówi, popatrz sobie na serce. Czy ono jest, czy ty we wnętrzu jesteś czysty? Nie? Po czym się poznawało Żyda? Po obrzezaniu, nie? Czyli na zewnątrz jest tym, który jest święty, bo należy do Pana Boga, nie? Ma znak na ciele, że jest własnością Boga. Piękne, nie? Nasi bracia na Bliskim Wschodzie w tej chwili sobie tatuują krzyże. Tu, gdzie my mamy medaliki. Dlaczego? Bo medalik ci mogą zerwać. A tatuaża nie. Tatuażu ci nie usuną, nie? Piękne. Pod warunkiem, że to wpływa na to, jaki jesteś w sercu. Jakie jest twoje wnętrze? To decyduje o przynależności do Boga. Nie? Czy masz serce obrzezane? A teraz, jak się obrzezuje serce? Nożem? Słowem Boga się obrzezuje. Nie? Mówi wiele razy Pismo Święte, że Słowo Boga jest jak miecz. Jest jak miecz. To jest taki bardzo ważny moment tym Słowem Bożym. Słuchajcie, czytam teraz taki program jednego z synodów w Polsce. Przygotowują synod, rozmawiają o tym, co znaczy dążyć do świętości. I przeczytałem, nie wiem, program trzech pierwszych spotkań, nie? I ani raz nie pada słowo Biblia. Znaczy, to jak się ta świętość tworzy? Jak nie masz relacji z Bogiem, który mówi, nie? Ze Słowem. Jak się ta świętość ma tworzyć? I to jest naprawdę, słuchajcie, chłopaki, mężczyźni, chłopy, świętość jest w spotkaniu z Bogiem, nie? I teraz to spotkanie zaczyna się od tego, że Bóg do ciebie mówi. To znaczy, musisz mieć słowo w ręce. Biblię musisz mieć w ręce. Nie, pewnie znacie takiego człowieka, José Prado Flores się nazywa. Właśnie teraz jest w Krakowie, prowadzi ogólnopolską szkołę ewangelizatorów, ale przed tym OSE miał rekolekcje dla księży. 4-dniowe rekolekcje dla księży. Po pierwszej nauce przyszedł do niego jeden ksiądz, nawet nie przyszedł, tylko na takim spotkaniu, podniósł rękę do góry i mówi, ty jesteś protestant. Ose mówi, co proszę? Ty jesteś protestant. Ty ciągle mówisz o tej Biblii. Nie? On mi... No mówi o Biblii, bo od tego się zaczyna. Za 3 dni będziemy mieć sakrament pokuty. Ale co ma nas doprowadzić do tego sakramentu, jak nie to słowo? Jak celebrowałem ten sakrament pokuty, to tego księdza nie było na tych rekolekcjach. Nie. Jaka świętość? O co oparta? Jaki w ogóle pomysł? Poddajesz się Bogu, jesteś Jego uczniem. Nie? I teraz to, co jest w ogóle tu kluczem, to to, że czyli Pan Bóg wypowiada do mnie słowo, które ja chcę przyjąć wewnątrz. To słowo dokonuje we mnie obrzezania mojego serca. Nie? To nie chodzi o to, co ja mam na ciele wypisane. No to bardzo łatwe jest, słuchajcie. Ja jestem całkiem ładnie ubrany. Jeszcze mam tę czapkę różową. Mogę włożyć też na głowę. Ostatnio miałem taką przygodę. Miałem rekolekcję dla diakonii Miłosierdzia Ruchu Światło Życie. I tam były całe rodziny. Jedni byli z takim małym chłopaczkiem. I ten mały chłopaczek coś płakał. Ja mówię, nie pamiętam tam, Krzysiu, Jasiu czy Juziu, dam ci czapkę, czekaj. I wyjąłem piuskę, włożyłem mu na głowę, a mama mówi tak, taki niemęski ten kolor. No, znaczy myślę, że powoli dochodzimy do tego, co jest istotą. Świętość się kształtuje w spotkaniu z Panem, a tak jest w takim spotkaniu, które cię zmienia wewnątrz. Które cię zmienia wewnątrz. Stajesz się innym człowiekiem, ale w spotkaniu z Nim. Nie, że na sobie to budujesz. Nie? Wymyślił sobie program pracy nad sobą i teraz tylko odfajkowuje. Nie? Dzisiaj wstanę 15 po piątej. Jak wstanę 15 po piątej, najpierw zrobię 20 przysiadów, potem zrobię 15 pompek, a potem pobiegnę dookoła plant, a potem zrobię śniadanie żonie. To nawet tak brzmi trochę jak mężczyźni świętego Józefa. Nie? A potem przy tym wszystkim stawia se fajki. I tak, dzisiaj zrobiłem 4 z 5, ale jutro zrobię 5 na 5. Spotkanie z Bogiem, nie? I spotkanie, które cię otwiera na doświadczenie przebaczenia, miłości, łaski. Jest ktoś, o kim wiesz, że cię kocha. Jest ktoś, o kim wiesz, że ciebie potrzebuje. Jest ktoś, kto o tobie zawsze powie, jesteś mi potrzebny, nie jesteś przypadkowy, chcę ciebie. Jest ktoś, kto ci powierzył na przykład kobietę w małżeństwie. Jest ktoś, kto ci powierzył dzieci na wychowanie. Jest ktoś, kto cię uważa za kogoś takiego, że może ci zaufać. Tak dalece. I każdy z nas wie, jak postępuje. Dzisiaj grzeszę, jutro grzeszę, pojutrze grzeszę. Jest ktoś, kto mi mówi, a ja cię nie potępiam. Jest ktoś, kto ci mówi, popatrz w siebie i odkryj na nowo, jesteś moim synem. I to jest to, co cię zmienia. I stajesz się innym człowiekiem. To jest też to, co zmienia Kościół. Słuchajcie, naprawdę wracam do tej prefacji, jak Kościół ma być znakiem świętości Boga w świecie. Tak? Tak jest? Macie na to jakieś kilka dowodów? A nie łatwiej wam o odwrotne? Kościół tak naprawdę we wszystkim, co robi, jest święty i moralny i cudowny, fantastyczny, tak?
Jest grzeszny.
I to nawet nie tylko w ten sposób, że ja jestem grzesznikiem i ty, i nawet ty tam w kącie też. No nie, ty, no tamta cegła, ty nie. Tylko my jeszcze potrafimy też tworzyć takie struktury działania, myślenia, postępowania, które deprawują innych, które są niemoralne. I one nieraz trwają
przez wieki. A potem i nie kłamiemy, kiedy mówimy święty Kościół, ale on jest święty przez to, nie? Kim w nim jest Bóg i jak jest mocny i jak Bóg potrafi zmieniać ludzi w tym Kościele. Potrafi ich wyciągać z największego dna. Ja ze wszystkich mężczyzn świętych ulubionego, wiecie jakiego mam? Dyzmę. Święty Dyzma. Długo nie wiedziałem, że tak miał na imię. To jest dobry Łotr. Facet, który w odpowiednim momencie znalazł się w odpowiednim miejscu i jeszcze wiedział, jak się ma zachować. I wygrał wszystko. Pierwszym człowiekiem w raju. Dziś ze mną będziesz w raju. Dyzma. Nie? Więc święty to jest ktoś, kto jest otwarty na łaskę. Święty to jest ktoś, w kim widać nawrócenie. Święci nie rodzą się gotowi. Czy jest moralny? Nie zawsze. Czasem święty postępuje tak, że do końca nie wiadomo, co o tym myśleć. Tam franciszkanie siedzą z tyłu. Jak Franciszek się rozebrał do goła na rynku w Asyżu przed katedrą i oddał o swoją suknię ojcu i powiedział, nie chcę od ciebie nic, teraz mówię w takim wolnym przekładzie, nie? I nie jesteś już moim ojcem, tylko dla mnie ojcem jest Ojciec Bóg. A ja nic od ciebie nie chcę. Ostatnią suknię oddał tacie, nie? Biedny biskup nie wiedział, co ma robić, bo to przy biskupie było. No święci tak nie postępują, nie? Powinien się spytać może, albo przynajmniej zapasową bieliznę mieć, albo co. Nie są zawsze obliczalni. Nie. Natomiast są ludźmi radykalnego nawrócenia. Co do tego nie ma wątpliwości, nie? A nawrócenie bierze się stąd, że otwierasz się na łaskę. Ta łaska zmienia najpierw twoje myślenie, a potem owocuje też twoim postępowaniem. I wtedy też widzisz dobro, które czynisz, jako owoc działania łaski Boga w twoim życiu, a nie jako efekt własnego wysiłku, nie? Zaparł się, ja nie dam rady, po góralsku dam radę, nie? I w związku z tym mówię, tak bym widział świętość, taka jest świętość Kościoła, który się zmienia, który się nawraca, który się oczyszcza. Natomiast jak wychodzimy od razu od moralności, to bardzo często jest tak, że wiara robi się płaska. Nie? Znaczy za bardzo nie widać tej relacji z Panem Bogiem. Nie? Tylko, kto to jest człowiek postępujący moralnie? Nie kradnie, nie zabija, nie cudzołoży, nie pije, nie pali. Nie? Czy Pan Bóg mu jest do czegoś potrzebny? No na przykład, żeby był dla niego osobowym wzorem. Nie? Patrzę na Jezusa, podoba mi się, też taki będę. Albo czyta 10 przykazań, myśli sensowne, spróbuje w ten sposób żyć. I potem bierze tekst Jana Pawła II i czyta. Człowiek sam ze siebie nie potrafi przestrzegać 10 przykazań. Ja pamiętam, jak to przeczytałem. Sobie myślałem, no papież ze mnie żartuje. No sam ze siebie nie potrafisz. Potrzebujesz łaski. Potrzebujesz relacji z Bogiem. I wtedy widać, nie, bo od tego, żeby być moralnym, jest stosunkowo nieduża odległość do tego, żeby być moralizatorskim. Nie? I wtedy wszystkich rozliczasz z ich uczynków, a jak czegoś nie potrafią zrobić, to im mówisz, musisz to zrobić. Co z ciebie za chrześcijanin, jak tego nie robisz? Tego nie potrafisz? Nie? To jest taki moment, w którym skończę taką historią, którą możeście słyszeli, ale, mnie oduczył moralizowania i właśnie takiego modelu świętości. Miałem właściwie dwie takie lekcje. Pierwszą to miałem w seminarium. Mój profesor świętej pamięci, ksiądz profesor Jan Kracik, patrząc na nas na pierwszym roku, powiedział tak. Jakby święcili za gorliwość, to was powinni wyświęcić wszystkich na pierwszym roku. No wyświęcą was, daj wam Boże, na szóstym. Nie będziecie już tacy gorliwi. Nas to bardzo zastanowiło. Dlaczego? Nie? Ile jest takich tekstów w Piśmie Świętym? Na przykład wiecie, że biskupem nie może być neofita. Jak to nie? Jest taki dopalony, nie? A święty Paweł mówi, nie może być neofita. Wszystko zrobi. Nie. I druga lekcja właśnie taką miałem w Londynie. Tego nie zapomnę. Świetnego proboszcza w Londynie na parafii. I miał kleryka. Takiego gorliwego. Który właśnie na wszystko mówił, spróbuj mocniej. Nie umie? Spróbuj mocniej. I nie szło mu przetłumaczyć, że jest głupi. No. I w końcu ten proboszcz wykorzystał przy śniadaniu którymś, że facet miał okulary. I kazał mu zdjąć, więc zdjął, był posłuszny. Jakby nie był, to by próbował mocniej, byłby, nie? Więc zdjął te okulary, a proboszcz dał mu gazetę. I mówi, czytaj. On mówi, nie dam rady. A proboszcz mówi, spróbuj mocniej. Nie? Spróbuj mocniej. To jest... Nie? I to są tacy goście, o których musisz się modlić, żeby ich nie wyświęcili. A jeśli by ich wyświęcili, to już trzeba się modlić za parafian. No bo oni ich rozjadą po prostu, nie? Z takim właśnie swoim nastawieniu, jak co nie potrafisz. Nie? Wiecie, mnie w świętym Kościele Bożym najbardziej fascynuje ta zdolność przyjęcia grzesznika. To jest to, co mnie w świętym Kościele Boga najbardziej pociąga. Najbardziej fascynuje, to jest zdolność przyjęcia grzesznika. Że grzesznik w Kościele, jeśli Kościół jest rzeczywiście Kościołem, to grzesznik w nim nigdy nie jest sam. To nikt w tym Kościele nie powie człowiekowi w grzechu, nie obchodzą nas twoje problemy. W Kościele naprawdę, który jest Kościołem Jezusa Chrystusa, grzesznik nie jest nigdy napiętnowany. Nie jest nigdy sponiewierany. Jeśli jest, to znaczy, że ludzie Kościoła w tym momencie odeszli od tego, w co wierzą. W świętym Kościele nie, najpiękniejsza jest ta zdolność zmierzenia się z grzechem. To jest fascynujące, jest przepiękne. No w każdym razie to jest to, co mnie najbardziej do Kościoła przekonuje. No to tyle. Andrzejku, zasnąłeś już? Nie. Jest 9:00. Bardzo was przepraszam. Tak się rozgadałem. Wybaczył mi po kościelnemu. Mogą być 3 pytania.
Kto chce zadać pytanie?
Bo ja mam teraz czas pożegnań i jeszcze muszę gdzieś jechać dzisiaj. Tu jest jedno. Trzeba mówić do tego, bo to się nagrywa.
Tak, Marian mam na imię. Z Leżańska pochodzę. Księże biskupie, takie pytanie prozaiczne może. Na pierwszym roku wszyscy gorliwi, wszyscy by zostali świętymi, jak ksiądz biskup był w seminarium. Ilu zostało wyświęconych po szóstym roku? I właśnie ilu zaczynało, a ilu zostało wyświęconych kleryków?
Zaczynało nas, zdaje się, 105 na pierwszym roku. To takie były wtedy liczby. Rok 82. To jest więcej niż dzisiaj w całym seminarium krakowskim. A wyświęcono nas 66. Ale, bo to jest ważne, bo mówimy tu o świętości, więc to wcale nie oznacza, że tych 66 to są święci ludzie w kapłaństwie. I to tym bardziej nie oznacza, że ci, którzy odeszli z seminarium, to nie są święci ludzie. Bo wielu z nich znam, mamy kontakt ciągle między sobą i podziwiam ich za ich świętość w takim życiu codziennym. Więc natomiast liczby no to były takie. Jeszcze mogą być dwa. Jest tam z tyłu. Nie mów, że ci starczy tego kabla.
Księże arcybiskupie, czy mam się przenieść do Łodzi? Znaczy nie, ja mam takie pytanie, bo cały czas z tym walczę już od długiego czasu i nadal nie mam wyjaśnienia, więc może mi ksiądz arcybiskup trochę pomoże. Bo Pan Bóg wzywa, żebyśmy byli świętymi. Jezus mówi, bądźcie doskonali, jak Ojciec wasz, który jest w niebie. Więc nie rozumiem wciąż jednej rzeczy. Jezus mówi też do uczniów, nikogo też nie nazywajcie Ojcem i że jednego macie mistrza. No to w końcu jak to jest z tym właśnie ojcostwem i z tą świętością papieża, czyli nazywaniem papieża Ojcem Świętym. Czyli krótko mówiąc, ilu jest tych ojców świętych? Bo już nie wiem po prostu.
To znaczy, ja rozumiem, gdzie jest kłopot, natomiast zawsze są dwie możliwości. Albo się rezygnuje z jakiegoś słowa, albo wie człowiek, jak je rozumieć. Nie? Czyli na przykład ja będę do swojego taty zawsze mówił ojcze albo tato. Ostatnio czasami mi się zdarza, że mówię do niego dziadek, no bo ma już prawnuka. Ale ja mam to w głowie, że życie, które otrzymałem dzięki niemu, tak naprawdę otrzymałem od Pana Boga. I że to Bóg jest tym, który jest, jak mówi święty Paweł, źródłem wszelkiego ojcostwa na ziemi. Nie? Więc Pan Jezus nieraz mówi rzeczy bardzo ostro, zdecydowanie, po to, żeby, myślę, żeby człowiek normę zapamiętał radykalnie. Nie? Ten tytuł do stosunku do papieża, papa, nie? Czy właśnie taki ojciec, on się pojawił dość wcześnie. On się pojawił w różnych kościołach nawet, nie tylko w Rzymie, bo też w Afryce, w Kartaginie też nazywano biskupa papieżem Afryki. No, mówimy nieraz w konfesjonale i ciebie, ojcze duchowny, proszę o rozgrzeszenie i pokutę. Więc jest gdzieś taki moment, że my przyjmujemy ojcostwo ludzi względem nas, wiedząc dobrze, że to ojcostwo jest wyłącznie na służbie tego ojcostwa Bożego, że ostatecznie Pan Bóg jest źródłem wszelkiego ojcostwa. I myślę, że Pan Jezus na to przede wszystkim wskazuje, że pamiętajcie, jeden tak naprawdę jest wasz ojciec, ten w niebie. I od Niego, nie? Od Niego i z Niego biorą sens ci wszyscy, którzy dla nas się jakoś w życiu stają ojcami. Nie? Albo w wymiarze naturalnym, albo w wymiarze duchowym. No, stają się, mówimy o nich w ten sposób. Nie? To jest tak na przykład, żeby dobrze wytłumaczyć, o co mi chodzi. Kiedyś rozmawiałem z ludźmi, którzy pracują w pracowni słownika polskiego, staropolskiego. No i rozmawialiśmy o Jezusie, który jest w Piśmie Świętym nazwany kamieniem, no jakim? Węgielnym. Nieprawda. Jest nazwany głowicą węgła. A głowica węgła to nie jest kamień węgielny, tylko to jest kamień, który zwiera ściany. No i teraz to znaczy, że trzeba odrzucić to i teraz zmieniać wszędzie. No ludzie i tak będą mówić kamień węgielny, nie? Natomiast ważne jest, żebyśmy rozumieli, jak tam jest w tym tekście. Nieraz jest tak, że to nie jest spór o słowa, nie? To jest spór o znaczenia. Jak ja wiem, że mój tata, nie, jest dla mnie także tym, przez kogo do mnie przyszło ojcostwo ze strony Pana Boga. Ja wiem, że moje życie zawdzięczam Bogu. Że Bóg jest tym, który mnie chce, który mnie stwarza w każdej chwili. A że się do tego posłużył Franciszkiem Rysiem, bardzo sympatycznym człowiekiem, którego kocham, szanuję. Nie? No to dobrze, że się nim posłużył. Więc tak bym pewnie próbował odpowiedzieć. Ostatnie. Tu jest. Pierwszy był.
Może będziemy się targować o jeszcze jedno.
No już mów, bo to już czas płynie.
Pytanie dotyczące tematu. Świętość, a moralność, taka rozumiana przez to, co księża arcybiskupie było mówione, w odniesieniu do nas samych. A co, jakby mógł odnieść to ksiądz arcybiskup do nas w kontekście krzywdy wyrządzonej drugiej osobie, odsunięcia tej drugiej osoby od Boga. Z jednej strony budowanie świętości, nie do końca moralne przez nas, a potencjalna krzywda wyrządzona osobom ościennym, również z takim powodowaniem odejścia od Boga. Dziękuję.
No, to mówimy o grzechu bardzo poważnym, nie? Który Pismo Święte nazywa zgorszeniem. Najważniejszy tekst o tym to jest tekst 16 rozdział Mateusza. Jak Jezus mówi najpierw do Szymona, ty jesteś skała. Ja na tej skale zbuduję kościół. A potem zaraz mu mówi, jesteś mi zawadą. A tam jest takie słowo skandalon, to znaczy zgorszeniem, a dosłownie to kamieniem potknięcia. Tak, czyli ten, na którym ma się budować, nie? My się mamy budować, staje się przeszkodą, o którą się mogę potknąć. No to się w życiu zdarza. Myślę, że nawet dość często, ponieważ człowiek z reguły nie lubi grzeszyć sam. I ma w sobie taki... I to jest jednak coś diabelskiego, nie? Że wciągnę drugiego w mój grzech, nie? I wtedy ja się staję przyczyną upadku tego drugiego. To jest to, co się nazywa w Kościele zgorszeniem. Bo gorszące nie jest to, że ktoś ma, nie wiem, spodnie jak fujarki albo dzwony i chodzi inaczej ubrany niż inni i ma tu 6 kolczyków na przykład, nie? I zachowuje się niekonwencjonalnie. No to się zachowuje niekonwencjonalnie. Zgorszenie polega na tym, że ja się staję przyczyną czyjegoś grzechu. Nie? On się na mnie potyka i wywraca. To jest to, co na tyle, na ile to jest w ludzkich możliwościach, to jest absolutnie obowiązek naprawienia. Na tyle, na ile to jest w moich możliwościach. Nie zawsze jest. Znaczy, pamiętajcie, bo to wiecie, to jest... My nie zawsze jesteśmy w stanie zapanować nad konsekwencjami własnych grzechów. One się już potem toczą same. Ważne jest wiedzieć, że właściwie mój grzech zawsze dotyka jakoś innych. To jest to, co Jan Paweł II mówi, tak, jest tajemnica świętych obcowania, tak? Czyli, ja wiem, moja modlitwa ma znaczenie dla całego Kościoła. Moje nawrócenie ma znaczenie dla całego Kościoła. Dobry czyn, który spełniam w łasce Bożej, ma znaczenie dla całego Kościoła. Inni się nim budują. Ale mój grzech też dotyka całego Kościoła. My jesteśmy ciałem. Jak ja odpadam, to ciało jest niepełnosprawne. Ciało jest niepełnosprawne. To nie jest mój prywatny problem. Więc pytanie jest świetne, tylko wiesz, ono tak naprawdę pokazuje, jak poważny temat wywołujesz, nie? Żeby nie myśleć właśnie o grzechu w takich kategoriach mój własny problem i chcę to wyczyszczę, nie? No właśnie, że nie tylko twój własny. I nawet jak wyczyścisz, to niekoniecznie potrafisz zapanować nad konsekwencjami tego grzechu, nie, w życiu innych. I może być tak, że ty wrócisz, a ktoś już ma dalej nawet niż ty z powrotem. Nie? Także to jest ważne. Nie? Tam, gdzie możliwe, trzeba naprawiać. Jak się nie da inaczej, to wiecie, nie jesteśmy bezradni, zawsze zostaje modlitwa, nie? Za ludzi, których gdzieś zgorszyliśmy. Zawsze zostaje przynajmniej modlitwa. Nie? Myślę, też ważne jest w takich sytuacjach, zwłaszcza kiedy są ludzie od nas zależni, a my ich prowadzimy, nie? Myślę o takich sytuacjach, na przykład, o jakich dzisiaj jest dość dużo, tak? Rozmaite nieregularne sytuacje w rodzinie. Ale ci rodzice, którzy żyją w sytuacji takiej właśnie, na przykład, że nie mogą przystępować do sakramentów, wychowują dzieci do wiary, no i muszą im mówić, nie postępujcie tak jak my. Na to trzeba wielkiej pokory, nie? Powiedzieć, no wiesz, wiem, że nie jestem najlepszym przykładem w tym, do czego cię namawiam. Ale myślę, że to jest możliwe. Myślę, że to jest możliwe. Że człowiek prowadzi drugiego w całej pokorze, wiedząc, że sam tego ideału nie spełnia. Nie? Jakby tak nie było, to ja bym się w ogóle nie śmiał do was odzywać. Nie? Więc... Ale o zgorszeniu myślcie, to jest, bardzo was o to proszę, o zgorszeniu myślcie poważnie. To nie jest... Zgorszenie nie polega na tym, że się oburzyłem, bo ktoś tam właśnie, nie wiem, dziwnie się ubrał. No. W tym roku na Woodstocku taki gość do mnie podszedł, był wymalowany cały na zielono i cały czas się zastanawiał, czy może mnie uściskać, czy nie. No właściwie czemu nie? Ale wiecie, ilu gości z aparatami przybiegło, nie? Żeby szczelić tę fotkę, nie? No, że się biskup ściska z takim zielonym. I to nie był żaden UFO. No. I co, będziesz się, czym się masz gorszyć, nie? To nie jest żadne zgorszenie. Zgorszenie jest wtedy, kiedy staje się powodem czyjegoś grzechu. Basta così, Andrzejku.
Bardzo dziękujemy. Teraz proponuję, żeby jeszcze zaklaskać nad głową dla Pana Jezusa. Dziękujemy Tobie, dobry Ojcze, za to, że Ty masz plan świętości dla nas. Dziękujemy Ci, dobry Ojcze, że Ty nie dajesz nam wyzwań ponad miarę, ale to Ty jesteś źródłem świętości dla nas. Dziękujemy Ci, Ojcze, za Jezusa, za Jego ofiarę. Dziękujemy Ci, Ojcze, za dar Ducha Świętego, który prowadzi nas, który daje nam poznać nasz grzech i który prowadzi nas do świętości. Ojcze, chcemy Tobie poddać siebie, poddać nasze życie, naszą sytuację, nasze rodziny, nasze przestrzenie odpowiedzialności. Dobry Ojcze, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo, niech spełni się Twoja wola w nas i w naszym życiu. Bądź uwielbiony, Panie. Amen.